ty jesteś za młoda, ale ja słyszałam Hitlera. Jego argumentacje, jego sposób mówienia do ludzi, do instynktów, do bez, żeby nie daj Boże jakaś myśl była, tylko pokazanie, my pokażemy im wszystkim. Słuchaj, ja to pamiętam, dlatego jest dla mnie to gorzej niż dla was wszystkich.
Wiedza o historii przynosi niekiedy odkrycia nadające się do teoretycznego porównania z odkryciami przyrodniczymi. Prace badawcze Pastera i Kocha przyniosły m.in. ten skutek praktyczny, że chirurgiem, który by zaniedbał umycia dłoni i wydezynfekowania narzędzi przed operacją, zajmie się prokurator. Nic niestety nie zabezpiecza ogółu przed działaczami politycznymi, odrzucającymi zasadę podziału władz i nieustannej kontroli społecznej nad nimi. Tymczasem zaś znacznie starsze od Monteskiusza doświadczenie historii pozwala stwierdzić, że skoncentrowana i pozbawiona hamulca wszechwładza działa równie błogo i skutecznie, jak wypuszczone na swobodę zarazki tężca.
Klub Przyjemnego Koła powstał w tym samym czasie, kiedy ten partyjny pomysł uruchomił inicjatywę po prostu. Tylko to prawdopodobnie był inny wewnątrzpartyjny czy wewnątrz władzy ośrodek. Geneza klubu była taka, iż został stworzony jako inicjatywa osobista przez małżeństwo państwa Kaszteckich, którzy u siebie w mieszkaniu na Starym Mieście, w Świętokole, stworzyli w 1955 roku salon polityczny rozwijającej się, ale jeszcze, że tak powiem, nieugruntowanej odwilży, coś zupełnie nowego. Zapraszali tam ludzi warszawskiego establishmentu, ale przede wszystkim takiego marginesu, to znaczy na przykład literatów, których wiadomo, że nie publikowano. Tam co tydzień te spotkania nabrało to pewnego najpierw towarzyskiego, a później ogólniejszego rozgłosu w mieście i bardzo szybko zostało w pewien sposób zinstytucjonalizowane przez przeniesienie z prywatnego mieszkania do Staromiejskiego Domu Kultury na rynku Starego Miasta. I tam już zaczęło to działać oficjalnie.
Szła odwilż. Jeszcze nie nadeszła, ale już szła. I w momencie, gdy odwilż, to była wielkim wydarzeniem w historii społeczeństwa polskiego, wyraźnie nadeszła, nastąpiła sytuacja bardzo ciekawa. Jednym z tych zjawisk było powstanie klubów dyskusyjnych. Z jednej strony były to kluby młodej inteligencji, z drugiej strony, tam równolegle do tego, kluby inteligencji katolickiej. Zaczęliśmy wprowadzać swoje tematy, potem nasze tematy zaczęły dominować. Tematy dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, kulturalnej i tak dalej. W związku z tym, że rzecz była już zarejestrowana w tych strukturach administracyjnych, Klub Przywokoła miał swój statut, prawda? Miał swój demokratycznie wybrany zarząd. W tym demokratycznie wybranym zarządzie, gdy myśmy tam wchodzili, prezesem Przewokowa był Stefan Król. Myśmy doszli bardzo wyraźnie do wniosku, że właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tą wygodną dla nas bardzo instytucję po prostu przejęli, ponieważ jesteśmy większość. Takim punktem kluczowym w historii Krzywego Kozła był 10 maja 1956 roku, w którym doprowadziliśmy do nowych wyborów i w tych nowych wyborach wybraliśmy prezesem naszego przyjaciela bliskiego, bardzo sławną postać w historii polskiej socjologii, polskiej lewicy, polskich intelektualistów tamtego okresu, mianowicie Janka Szczeleckiego, bliskiego przyjaciela profesora Rosowskiego, który był jednym z niewielu osób w naszym kręgu, który był członkiem partii. Jednocześnie był lewicowcem, prawda, a jednocześnie był humanistą, był człowiekiem wielkiej klasy intelektualnej i moralnej. I został powołany nowy zarząd. W tym zarządzie ze starego składu Ewa Gasztecka była wiceprezesem. W zarządzie między innymi był Czesław Czapów i byłem ja. Czyli była zupełnie nowa sytuacja personalna. Ten zarząd dotrwał, no przeszło pół roku, 7 miesięcy, aż do lutego 1957 roku, kiedy Janek Szczelecki ustąpił na rzecz osoby głównej, która odegrała kluczową rolę w historii Krzywego Koła, to jest Jana Józefa Lipskiego. Ale wróćmy do tej historii, mianowicie obejmujemy kierownictwo i gdy wyraźnie się okazuje, że w gruncie rzeczy my dominujemy w zarządzie i my wprowadzamy naszą tematykę ważną z punktu widzenia sytuacji społeczeństwa polskiego, ważną również politycznie, to od tego momentu Stefan Król przestał w ogóle bywać na zebraniach Krzywego Koła. Część osób z poprzedniego składu bywała, a większość nie. Sytuacja stała się czysta. I w ten sposób klub Krzywego Koła stał się klubem warszawskiej czy polskiej opozycji intelektualnej.
Ta grupa koło 1952 roku stała się przedmiotem formalnie prowadzonego śledztwa. Wielu z tych ludzi zatrzymywano, niektórych aresztowano. Czesław Czapów, żeby uniknąć aresztowania, stworzył pozór, że popełnił samobójstwo, tam zostawiając nad Wisłą list i jakieś swoje ubranie, a w rzeczywistości wyjechał z Warszawy i się ukrył. Jan Józef Lipski, niektórzy inni członkowie byli przedmiotem bardzo długich i wyczerpujących przesłuchań tamtego czasu i by się dla całej tej grupy skończyło tak, jak się to wtedy kończyło, to znaczy procesem i więzieniem, gdyby nie to, że umarł wielki językoznawca, wybuchła sprawa Berii, zaczęła się odwilż i sprawa upadła. I między innymi ci ludzie znaleźli się tam, kręgu tworzonego nieformalnego klubu Krzywego Koła i w pewnym momencie go po prostu przyjęli. Ponieważ między tymi osobami, a ludźmi z po prostu, były różnego typu związki. Między innymi ja znałem Lipskiego i znałem tych ludzi. Jan Józef Lipski zaczął publikować po prostu, a potem został kierownikiem działu literackiego, więc była więź między redakcją a klubem. Klub prowadził otwarte dyskusje w każdy czwartek o określonej godzinie w sali na rynku Starego Miasta. Ludzie z redakcji tam bywali. Krąg ludzi zainteresowanych przebiegiem wypadków, zwłaszcza powstania tej idei, że tak powiem, wspólnego październikowego frontu. Idea upadła, ale związki personalne pozostały.
Korespondencję zaczyna Giedroyć, który napisał do Lipskiego jako osoby głównej w klubie Krzywego Koła, tuż po przejęciu przez środowisko Lipskiego, czyli przez niezależne środowisko lewicowe, niezwiązane nigdy z partią komunistyczną, przez przejęcie klubu dyskusyjnego, którego początki były faktycznie ciemne. Ten klub został przejęty, był jedną z przestrzeni wolności, swobodnej dyskusji oraz chociażby o cenzurze. Lipski dbał o zachowanie tej przestrzeni swobody. On nie szedł na kompromisy, chciał współpracować z Giedroyciem, natomiast zależało mu na tym, żeby nie dawać pretekstu władzom przy jednoczesnym zabieraniu głosu, bo nie było dla niego sensem to, żeby zachować Klub Krzywego Koła jako instytucję, która będzie kontrolowana przez władzę, tylko żeby zachować Klub Krzywego Koła, który jakieś swoje poletko wygospodaruje i władze nie będą zwracały uwagi, bo będą lekceważyć. Nie chciał dlatego zgodzić się na tę propozycję Giedroycia, żeby głośno krzyczeć. On wolał po prostu po cichu, ale robić swoje.
Pierwsze poważne zderzenie klubu nową polityczną rzeczywistością to była sprawa Anny Rewskiej, co była osoba dosyć znana w warszawskiej konspiracji, uczestniczka akcji na Kuczerę. Ona była członkiem Krzywego Koła od 1956 roku, w związku z tym osobą pewnego zaufania. I z ramienia klubu pewne materiały przewoziła do paryskiej kultury. No i została złapana z materiałami na granicy. To był jeden z takich pierwszych znanych procesów politycznych okresu gomułkowskiego. Skazana została w pierwszej instancji na 3 lata. I myśmy organizowali obronę i także medialną, że tak powiem, oprawę tego procesu. To o tyle przyniosła sukces, że w drugiej instancji Sąd Najwyższy tą sprawę, jeżeli ja pamiętam, umorzył. Ja organizowałem tą obronę bez ramienia klubu, ale nie mogłem bronić. Byłem aplikantem adwokackim tylko. W pierwszej instancji bronił adwokat Bija przypadkowo, że tak powiem. I proces pierwszej instancji niestety był tylko z jego udziałem. Tam zapadł ten wyrok 3 lat więzienia. A potem, wskutek naszych zabiegów, do tej obrony dołączyli adwokat Aniela Steinbergowa i Michał Brojdes. To się okazało skuteczne. Brojdes tam znalazł formalną przesłankę powodującą nieważność tego wyroku pierwszej instancji. Były tam błędy w podpisach ze strony sędziów. Ja pamiętam zaskoczenie Sądu Najwyższego, kiedy to zostało wyciągnięte publicznie na rozprawie. W związku z tym Sąd Najwyższy postanowił odroczyć sprawę. Rozeszło się to po kościach.
to wszystko wpisał się w kalendarz historii w połowie 1955 roku, w lecie, Światowy Festiwal Młodzieży, który był, jak wiadomo, z niebywałym wydarzeniem. Te masowe kontakty dziesiątków, setek tysięcy młodzieży z Zachodu z polską młodzieżą. Było to klimat niebywały. Klimat, który można mówić ogólnie mówić o procesie uwalniania się. Uwalniania się w sferze wolności myśli, w sferze wolności publikacji, w sferze wolności literatury. Uwalniania się w sferze wolności kultury.
Ja sztukę uprawiałem i w czasie wojny, i w obozie koncentracyjnym, i przed wojną, kiedy miałem dość ciężkie warunki bytowe, zacząłem to robić na własną rękę. I potem cały czas, jako uczestnik tego, co się nazywa szumnie awangarda, natrafiałem raczej na przeróżne opory ze strony różnych środowisk i ludzi. Ale to w ogóle mi nie przeszkadzało, przeciwnie. Te trudności chyba nawet pozwoliły mi zachować coś, jakąś odrębność. To co stanowiło w końcu istotę tego mojego działania. To odrębność to przeciwstawianie się stereotypom, stereotypowemu myśleniu o sztuce i szukanie jakiejś pozycji własnej.
Zebranie dotyczyło osoby Brechta. Brecht był dla nas dość fascynującą postacią życia teatralnego, o której się nie mówiło, ponieważ ona była objęta cenzurą. Mówiło się prywatnie, nie mówiło się publicznie. I oto znalazłem się w gronie kilkunastu osób przygotowanych do tych dyskusji, kompetentnych, wykształconych, którzy z największym zainteresowaniem, największą pasją i najzupełniejszą swobodą dyskutowali o Brechcie. Czym mogłem sam wziąć udział. Celowo tak mocno akcentuję temat tego spotkania, bo nam dzisiaj to się wydaje kompletnie kabaretowa historia, żeby Brecht był elementem cenzurowanym. I pamiętam, że następnego dnia mieliśmy spotkanie w gronie moich przyjaciół i kolegów. Pamiętam, że właśnie to był Janusz Zefliszki, to był Czesław Czapów, to był Andrzej Rażniewski, to był Stanisław Manturzewski, to był Jedlicki, to był Jerzy Kubin, to był Adam Podgórecki oczywiście, to był chyba Prokopiuk i był Wacek Makarczyk. I ja im powiedziałem, że mam za sobą to doświadczenie, i że następne spotkanie będzie wtedy i wtedy i jesteśmy wszyscy zapraszani, to musimy w to wejść, bo to jest fascynujące. I w następnym spotkaniu już tam było szereg osób z naszej strony, prawda? Myśmy weszli w to środowisko, za nami weszła cała grupa ludzi, zaczęliśmy brać udział aktywny. Sytuacja była bardzo wyraźnie podzielona, ponieważ cały krąg uczestników Krzywego Koła, do któregośmy weszli, był kręgiem partyjnym. A w naszym kręgu nie było członków partii. Była zasadnicza zupełnie różnica przy stosunkach koleżeńsko-towarzyskich wzajemnych. Wszystko to się dzieje na tle rosnącej odwilży. Mam na myśli późną jesień, zimę 55-56 i zima, wiosna 56. Byliśmy nazywani, zdaje się, personalistami.
Tu już wchodzimy w okres odwilży, prawda? Czyli jest jednak jakaś ogromna wolność. Tą wolność się odczuwa może nawet mniej w literaturze, a z pewnością, chociaż z pewnością w literaturze, ale bardzo w sztuce. Ten realizm socjalistyczny zaczyna być chowany. I tworzy się taka grupka młodych krytyków. Ja zresztą piszę pracę magisterską profesora Starzyńskiego o pierwszej grupie konstruktywistycznej polskiej, o bloku Starzewski, Szczuka, Strzemiński. Czyli można już wtedy podjąć temat ze sztuki nowoczesnej. To jest druga praca magisterska z dziedziny sztuki nowoczesnej. Pierwszą przede mną pisze moja koleżanka o rok starsza, znaczy rok przede mną, o formistach, Joanna Szczepińska. No i jak mówię, powstaje taka młoda grupa niespecjalnie douczonych młodych krytyków, ale młodych ludzi z wielką pasją. A pasja ta polega na tym, żeby wbijać ostatni gwóźdź do trumny realizmu socjalistycznego. Mówimy o sztuce, o plastyce. No i oczywiście wtedy jest ta fala sztuki niefiguratywnej, abstrakcji, surrealizmu, wystawy, galerie. Zaprzyjaźniłem się wtedy z dwoma malarzami, Zbigniewem Dłubakiem, z Marianem Bohuszem i jestem współzałożycielem, no powiedzmy to brzmi zbyt dumnie, ale w każdym razie jakoś z nimi współpracuję i powstaje galeria, pierwsza galeria w Warszawie sztuki nowoczesnej, galeria Krzywego Koła. No i piszę, tam wśród tych krytyków jest Jerzy Ludwiński, Anka Ptaszkowska z Lublina, Wiesław Borowski, który prowadzi w tej chwili właśnie galerię Foksal.
Tak, no wtedy na bardzo wiele się można było pozwolić. Co prawda cenzura działała, ale ta cenzura też nie wiedziała, w którą stronę zadziałać, bo tutaj już wracali dawni kierownicy Gobułka i cała jego ekipa która w większości była gdzieś w kryminałach siedziała, odpadowała. Więc ta sytuacja, znaczy atmosfera takiej niepewności tworzyła możliwość działania takiego, jakie nie było możliwe przedtem i jakie nawet nie było możliwe później.
Jest to okres wspaniałej notabene zabawy, bo jakkolwiek były trudne studia, bo ja muszę powiedzieć, że miałem takie oblicze dla koleżanek. Te koleżanki były gorsze od kolegów. Mówię o koleżankach ZMP, dla których właściwie zanim otworzyłem usta, to one już wiedziały, że mają do czynienia z kontrrewolucjonistą. Miałem takie kontrrewolucyjne oblicze dla nich. Ale to nie była tylko fizjonomia, to był oczywiście sposób ubierania się, prawda? To był jakiś styl bycia.
Wydaje mi się, że sztuka najogólniej biorąc, która nie jest przedmiotem i która nawet naprawdę nie operuje przedmiotami, chociaż używa tych przedmiotów w takiej czy innej formie. I literatura, i muzyka, i malarstwo, i fotografia, i film muszą dysponować jakimś instrumentarium materialnym, ale to nie o to chodzi. To jest tylko dodatkowa rzecz, jakby umożliwiająca realizację czegoś, co jest istotne. Jeżeli chodzi o fotografię, to też tam jest ten czynnik mylący trochę, mianowicie już rozbudowane, dość nowoczesne instrumentarium. W odróżnieniu od tradycyjnego malarstwa, kiedy tam zestaw farb i technologia kładzenia tych farb to było całe instrumentarium, to tutaj już występuje optyka, aparatura, chemia bardzo skomplikowana i to nas jakoś wciąga. Wydaje się, że na tym się sprawa opiera. Tymczasem mi się wydaje, że tu chodzi
o coś zupełnie innego, mianowicie o sposób widzenia poprzez pewne urządzenia optyczne, poprzez aparaturę, ale widzenia, a nie aparatura jako taka jest istotna. Więc to widzenie, które jest równoległe do widzenia codziennego, normalnego widzenia ludzkiego poprzez oko, poprzez uświadomienie sobie tego obrazu w końcu gdzieś na poziomie mózgu. Więc porównanie tych dwóch widzeń stwarza pewne napięcie. Powstają tam pewne różnice w widzeniu. I teraz z tych różnic buduje się jakby cała konstrukcja widzenia w ogóle, widzenia jako możliwości dotarcia do świata. Bo w końcu jesteśmy oddzieleni od tego świata, a jedyne ścieżki, jakie prowadzą od nas do rzeczywistości, to są ścieżki idące poprzez zmysły. Dopiero ten materiał zmysłowy może być przetworzony gdzieś na poziomie mózgu, świadomości, poza tym na poziomie jakiegoś, nazwijmy to, ekranu, który jest utkany z tkanki całej kultury i z tkanki tego, co dziedziczymy w kodzie genetycznym. Jesteśmy przygotowani na ten odbiór, jakby już rodząc się, przygotowując na świat, a jednocześnie na to rzutuje się obraz, który tworzony jest tutaj w wypadku fotografii przez kamerę.
To był ten okres po przełomie październikowym, czyli dla całego chyba pokolenia młodej wtedy, wchodzącej w życie polskiej inteligencji, był okresem chyba najlepszym. I to wielu ludzi w swoich wspomnieniach tak ten okres przypomina. Bardzo szeroko, że tak powiem, wolność słowa, względny liberalizm, jeśli chodzi o publikacje. W gospodarce to jest taki okres rozluźnienia, odradza się rzemiosło, sektor handlu. Czas w kulturze bardzo moim zdaniem płodny. To jest jedyny kraj socjalistyczny, w którym o socrealizmie już po 1956 roku nikt przecież nie wspominał nawet. Na tym tle trzeba spojrzeć na działalność klubu. On był tym wyrazicielem właśnie pozycji warstwy polskiej inteligencji, która w tamtym czasie odzyskuje głos w sprawach publicznych. Głos, który co prawda nie jest wiążący dla władzy, ale z którym władza jakoś tam się liczy. My mamy od końca lat 50. poczucie zagrożenia narastające, ale to może mimo wszystko jeszcze działa. Są różne etapy, w którym są próby wywierania nacisku na klub. W roku 61 do zarządu klubu zostały przyjęte osoby z partyjnego nadania. Profesor Brus i Jerzy Duracz, syn znanego przed wojną obrońcy komunistycznego. Dzięki temu co najmniej jeszcze przez półtora roku, albo nawet może dłużej, mogliśmy działać. A obydwaj panowie zachowywali się z najwyższym taktem. Profesor Brus był może raz, może dwa na posiedzeniu zarządu, całkowicie milczący. Później przestał bywać. A Jerzy Duracz do końca był człowiekiem, który nam po prostu pomagał. To znaczy ostrzegał przed różnymi zawirowaniami, możliwościami, niebezpieczeństwami, które groziły. Radził, z kim rozmawiać, w jakiej sprawie. Przeszedł na naszą stronę, można powiedzieć. Ale fakt, że musieliśmy robić tego rodzaju koncesje, już wskazywał na tendencję ze strony władzy objęcia kontrolą działalności klubu. No ja nie mówię tutaj oczywiście o kontroli nieoficjalnej, bo z tej sobie zdawaliśmy sprawę, że ona trwa cały czas. Prawda?
Od arsenału do krzywego koła. Taka była droga rozwojowa najbardziej utalentowanej grupy młodych plastyków i rzeźbiarzy, których prace wzbudziły zachwyt uczestników Międzynarodowego Kongresu Krytyki w Warszawie, a wystawa stała się osobistym sukcesem Rajmunda Ziemskiego.
Moje marzenia są takie, żeby po prostu tutaj moje były tak sugestywne, tak silne, by po prostu mogły narzucić widzowi mój świat, który jest jednocześnie ich światem, gdyż powody, którymi się kieruję przy malowaniu, przy tworzeniu płócien, chciałbym, żeby były jak najbardziej ludzkie, jak najbardziej oczywiste, to znaczy żeby płótna mówiły równie o jakichś tęsknotach człowieka, o bólu, jak i o szczęściu.